Żywe dokumenty. Reportaż okolicznościowy. Tu spoczywamy, zamordowani w przeddzień wolności. Imiona i ciała zabrał nam ogień. Żyjemy tylko w waszej pamięci. Niechaj śmierć tak nieludzka nie powtórzy się. W przeddzień 21. rocznicy wyzwolenia Łodzi znów wracamy do wspomnień. Jak żywe powstają ze zgliszcz postacie męczenników, naszych braci, mężów, przyjaciół. Pomnik w Radogoszczu to nie symbol, to rzeczywisty dowód potwornej zbrodni dokonanej przez übermenszów spod znaku swastyki i trupiej czaszki. W 21. rocznicę spalenia Radogoszcza przemówią do was ci, co tam byli, a jednak ocaleli.
Ja do Radogoszcza przyjechałem z więzienia 2 lutego 1942 roku. Była to większa wsypa jeszcze w 1941 roku, gdzie byłem aresztowany w grudniu. Siedziałem jakiś czas w więzieniu, a później zostałem przewieziony 2 lutego do Radogoszcza, gdzie przebywałem do 13 sierpnia 1942. No cóż, w Radogoszczu przeżyłem dużo i widziałem także samo dużo. No to był taki zwyczaj w Radogoszczu, że każdy, który wstępował na teren obozu, było tak zwane wkupne i się otrzymywało baty. To zależało od zmiany, bo była zmiana Józia, to była gorsza, która się otrzymywała więcej batów, a tak zwanego zmianie rolowanego tam było mniej i łagodniej to wszystko oni wykonywali. No, mnie w tym czasie to bicie minęło, bo ja przechodzimy operację po śledztwie w gestapo, także przyjechałem cały obandażowany. To w tym czasie myśmy przyszli, to była szpera, tak zwany ten tyfus panował wtedy w obozie. To nas dali wszystkich tam razem, zmieszali nas, siedzieli na parterze. Siedziałem od 2 lutego do 13 sierpnia. Przypominam też taki wypadek, to był przeddzień egzekucji w Zgierzu. Między innymi z naszej sali było wybranych 28. Słuchajcie, byli koledzy, którzy z którymi razem byłem aresztowany i z którymi razem przebywałem w więzieniu i przywieziony do Radogoszcza. No, wszystkich nazw w tej chwili sobie nie przypominam, ale przypominam sobie nazwiska, które w tej chwili mogę podać. To byli Nowicki, Pakuła, Feja, profesor Dzierżyński, dwóch braci Kowalskich ze Stronnictwa Narodowego, Nawrocki, Kozłowski i Owczarek. Ci ludzie przed dzień zostali wyczytani, niby tak zwany transport, bo przyszli esmani na salę, kazali nam się wszystkim wycofać do tyłu. No i powiedzieli, że będą przygotowywani do transportu ludzie i ci, którzy zostaną wyczytani, żeby wychodzili na bok. No i zaczęli właśnie tych ludzi wyczytywać. Po jakimś czasie przyszli esmani z powrotem na salę. No i kazali im swoje rzeczy zabrać i zabrali ich na tą słynną trzecią salę. Ona była swego czasu z tego słynna, że tam najwięcej byli ludzie wycieńczeni, bo tak, raz, że było bardzo złe odżywienie, a drugie tam panowały wszy i pluskwy. Raz, że głód ludzi dobijał, a drugie wszy i robactwo wykańczało. Także ludzie, którzy tam schodzili z sali na apel, to już prawie, że im się już dużo nie należało, bo wycieńczeni byli. Strasznie okropnie wyglądali. No i zbrud straszny. Myśmy, jak ich pierwszy raz zobaczyli w Radogoszczy na apelu, to po prostu od tych ludzi tak cuchnęło, że jakby gdzieś, bo ja wiem, przy jakichś fekaliach pracowali. To myśmy dopiero pierwszy, bo w więzieniu też było nie za dobrze, no ale dużo lepsze były warunki niż w Radogoszczy. W Radogoszczy warunki to były okropne. Po prostu nie do opisania.
No ale wracając do tych wyczytanych.
No i później jak przyśle Smani zabrali na trzecią salę, po upływie kilku godzin, no to już była gdzieś godzina, myśmy już spali wtedy. Jakaś godzina 22 mogła być. Słyszeliśmy straszne krzyki. Teśmy się przebudzili i słyszymy, co się dzieje. A więc Smani do nich wpadli na salę i tam ich strasznie zbili. Ale to poprzecinali głowy, twarze pokaleczone. No, myśmy się przejęli tym strasznie. No i do rana żeśmy nie spali. Rano na teren obozu przyjechały 3 samochody. 2 były załadowane od gestapo, a 1 był pusty. No i po paru minutach ich sprowadzili na dół. A myśmy na dole siedzieli, tośmy mieli wydrapane w oknach, bo były zamalowane szyby, tośmy mieli wydrapane takie
okienka,
takie wizyterki, żeśmy patrzyli. Wiązali ludzi do tyłu za ręce i rzucali do samochodu. I wtedy żeśmy dopiero się zorientowali, jaki to jest transport. Że oni nie idą w żaden transport, tylko że idą gdzieś na egzekucję.
I gdzie ich wywieźli?
No, wtedy patrzyliśmy, jak to się to wszystko, to całe ładowanie odbywało. Z gestapo stało na podwórzu, a ich po związanych ręcach, już powiązali ręce do tyłu i wrzucali ich, bo już nie mieli w własnych siłach wejść do samochodu, to ich wrzucali do samochodu. No i samochód pojechał z nimi. Po kilku godzinach, ja wiem, mogła to być godzina druga, samochód wrócił z terenu. Jak wrócił, więc przyszli z powrotem na salę Smani i wybrali kilku ludzi do umycia samochodu. Dopiero jak ci ludzie wrócili z odmycia tego samochodu, dopiero opowiadali nam, jak ten samochód był strasznie zakrwawiony, a mało krew nawet spotykało się, że był jeszcze i mózg leżał na samochodzie. Drugi wypadek mi się też właśnie mocno utrwalił. To była niedziela 13 czerwca. Gdzieś około godziny 8 rano przyszedł tak zwany ten rudy Józio. Kazał nam wszystkim się wycofać do tyłu, na salę. I po prostu w perfidny sposób podszedł ludzi. Powiedział, że komendant obozu, Pelshausen, jednał zgodę od gestapo, żeby więźniowie poszli na wycieczkę do Łagiewnik.
To było świętego Antoniego.
A to było właśnie, to był dzień, akurat był Antoniego. I kto jest chętny, żeby na tą wycieczkę wystąpił? No ja nie wiem, no ludzie uwierzyli po prostu i wystąpiło gdzieś około 30 ludzi. W tym czasie, jak oni wystąpili, to on zawołał komendanta sali do siebie i zapowiedział mu, że żeby tych ludzi pilnował, żeby ci ludzie się nigdzie nie rozchodzili, bo on za nich odpowiada. A on powiada, przecież zdajecie sobie sprawę, że sami nie pójdziecie, że musicie iść pod jakąś eskortą. Więc ja pójdę w tym czasie przygotować eskortę. I powiada, przyjdę tu z powrotem, no i pójdziemy na tą wycieczkę. No i oczywiście po paru minutach przyszedł ze smanami, zebrał całą zmianę ci, którzy nie byli na służbie, bo zabezpieczyli się w kijach, jak to miał, w baty, a przeważnie mieli te przewody, te kablowe, posplatane. Wyprowadził ich. Cała wycieczka to był maneż tak zwany, słynny maneż w Radogoszczu. Ten maneż trwał, ja wiem, około godziny. A ten maneż był połączony z biciem, z kopaniem i czołgami się po placu. Ci ludzie, jak wrócili z tego manerza nietycyzwanej wycieczki, no to był makabryczny po prostu. Tak zbici, zmęczeni, zmaltretowani, a przynajmniej to byli ludzie starsi. I był skutek taki, że tej nocy zaraz 3 ludzi umarło. A reszta, no to długo musiała te swoje rany leczyć. O spaleniu Radegosza dowiedziałem się w obozie w Mauthausenie, bo nas oswobodzili 5 maja, a ja się dowiedziałem 6 czy 7.
W 1941 roku, 11 listopada, zostałem aresztowany. Aresztowanych było nas 87, to była grupa PPS-owska. Siedzieliśmy na Sterlinga w gestapo 11 miesięcy. Kiedy śledztwo się ukończyło, przewieźli nas do Radogoszcza. W Radogoszczu siedziałem 3 miesiące. W Radogoszczu odbywało się w ten sposób. Codziennie, 2 razy dziennie apel. Rano i na wieczór. Kiedy wypuszczano nas na schodach, ustawiono z jednej i z drugiej strony wachmanów i ci wachmani byli z pałkami, z gumami i bili na korytarzu. Później dostałem się na kuchnię wachmańską. Miałem tam znajomego, to był adwokat Janczak Wojciech. On mnie ściągnął na kuchnię i na tej kuchni pracowałem. Miałem styczności ze wszystkimi wachmanami. Najwięcej z Józim, znałem go przed wojną. On pracował w Rudzkiej pierwszej. Urodził się w Pabianicach. Ojciec jego mieszkał w Pabianicach. Miał dorożkę. Kiedy siedziałem w Radogoszczu i na kuchni, to Pelzhausen przychodził i zawsze miał pistolet w kieszeni. Jak spojrzał na któregoś, mu się nie podobało, to strzelał do niego. W czasie moich krótkich pobytu w Radogoszczu każdej nocy przyjeżdżała suka, tak zwany samochód zamykany, kryty, gdzie przewozili więźniów i wywozili. Gdzie wywozili w ten czas? To myśmy nie wiedzieli, bo siedzieliśmy w obozie. Potem się dowiedziałem, że wywozili do lasów i tam rozstrzelali. Każdej nocy gestapo tam się znajdowało. Gestapo przyjechało, to już był ruch w podwórzu. Krzyk wszystkich wachmanów postawili na nogi. Kiedy klucz zgrzytał w drzwiach, to każdy w ten czas się trząsł, bo nie wiedział, czy jego kolejka czeka. Straszne warunki były w obozie, bo kiedy tylko kogoś przywieźli i skazany był na karę śmierci, znajdował się na parterze. To była sala na parterze. I już było wiadomo, że kogo na parter wsadzili, to był przewieziony, skazany na śmierć. Gdzie oni? I część egzekucji odbywała się w Radogoszczu. Stała tam taka gruszka i pod tą gruszką rozstrzeliwali i te zwłoki zakopywane zostały na placu. Nie było miejsca, gdzie chować, więc wywozili. Gdzie wywozili, to my nie wiedzieliśmy. Potem żeśmy się dowiedzieli, że do lasu. Z Radogoszcza zostałem przewieziony z całą grupą do Mauthausen. W pamiętną noc, kiedy został spalony obóz w Radogoszczu, siedziałem w Dachau.
Ja również byłem więźniem Radogoszcza. W 1940 roku w kwietniu zostałem aresztowany, osadzony w Radogoszczu. Siedziałem na drugim piętrze. Z tego obozu wysyłali do innych obozów, jak Mauthausen, Gusen, Oświęcim, Dachau, Majdanek. Z tego obozu brano ludzi, rozstrzelano w lasach ludźmierskich, w lasach chełmskich, we Wiączyńskim. W 1942 roku, 20 marca, zostało wybrane 100 ludzi jako zakładników, wywieziono do Zgierza i zostali rozstrzelone na placu, który ten plac się nazywa dzisiaj Stu Poległych. Przez obóz w Radogoszczu przeszło około 40 tysięcy ludzi. Około 20 tysięcy zginęło tak jak w Radogoszczu, w innych obozach. Podczas spalenia tego obozu prawdopodobnie zginęło około 2500 osób, Polaków, w tym zginęło paru Anglików i Rosjanów. W noc, którą Radogoszcz został spalony, to jest ze 17 stycznia na 18, to już żeśmy się dowiedzieli w Dachau.
Mało było oprawcom Radogoszcza prześladowani zbrodni. Strach przed zbliżającym się końcem wojny, będącym jednocześnie początkiem ich klęski, podsuwa im szatańską myśl zatarcia śladów ich nieludzkich wyczynów. Nadchodzi noc 17 stycznia 1945 roku.
To była noc, prawda, kiedy to się rozpoczęło. Byłam w pracy, w szpitalu. I tej nocy właśnie było słychać, prawda, jęki. A żeśmy wtedy wyszli z mężem przed pawilon, wyjrzeć, co to się dzieje, bo czasem nawet z getta dochodziły też w nocy odgłosy takie różne, prawda. I okazało się, że widać było duży płomień, prawda, łunę taką wielką. No i wtedy mąż mój od razu się zorientował, wiesz co mówi, widocznie podpalono Radogoszcz. Ale nie przypuszczaliśmy, że to wraz z więźniami. Wtedy właśnie w tą noc, kiedy wróciliśmy do schronu po jakimś czasie, usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Więc wyszłam, prawda, stała kobieta jakaś, która przywiozła mężczyznę na sankach. No, kiedy indziej taka kobieta może by czekała na to, prawda, jakiegoś po prostu podziękowania, czy pochwały po prostu za taki czyn bohaterski, na jaki się zdobyła wtedy. A ona niestety nawet nie chciała kilku słów zamienić, powiedziała, przywiozłam wam rannego. I już ja chciałam jeszcze ją o coś pytać, ale już wtedy zniknęła od razu w ciemnościach.
Nie znamy nazwiska bohaterskiej kobiety, która z narażeniem życia przywiozła na sankach rannego, osmalonego dymem, obryzganego krwią i mózgiem człowieka.
Tego chorego, prawda, wzięliśmy tam do schronu. On był bardzo wyczerpany, przy tym taki rozstrój nerwowy miał, prawda. To znaczy na odzieży jego było pełno takich cząstek mózgu. Cały obryzgany był ludzkim mózgiem. Ubranie miał, prawda, jeśli chodzi tu o przednią część garderoby, to była zupełnie taka porozrywana, poszczępiona. Więc ja przede wszystkim, prawda, pytam go się, skąd on się nabył tych ran, w jaki sposób. No on nie wiedział, w jakim środowisku się znajduje. Zaczął mi tłumaczyć, że on gdzieś w mieście był, prawda, i tam go spotkał ten nalot i stanął gdzieś pod jakimś murem i wtedy tam się już przez, no, na skutek jakiegoś tam pocisku zesypał się gruz na niego i w ten sposób. No ale sam widok tej rany, prawda, nie wskazywał na to, żeby to była rana, prawda, od pocisku takiego. I co jeszcze mnie, prawda, zaskoczyło, że czuć było dymem, taką spalenizną od niego. No wtedy trzeba było go, prawda, do porządku jakoś doprowadzić, prawda. No to wtedy poprosiłam męża. To mąż mówi, wiesz co, to chyba będzie jakiś więzień z Radogoszcza.
Ocalony z lękiem wpatruje się w otaczających go ludzi. Nie może uwierzyć, że jest wśród swoich, że nic mu nie grozi, że jest uratowany.
Proszę pana, skąd pan właściwie jest, niech pan mówi, ale może niech pan zupełnie spokojnie mówi, tu jesteśmy tylko Polacy, tu nie ma żadnego już Niemca, już zupełnie spokojnie może pan powiedzieć. No i wtedy on właśnie opowiedział tamtą swoją gehennę. Po wykąpaniu go, oczyszczeniu, założyłyśmy mu klamry, prawda, na ranę, to była rana po stronie lewej, prawda, w okolicy serca, nawet tuż blisko, także widoczne było serce, po prostu taka była dziura, prawda, że jak serce pracowało, to wtedy było widać nawet te ruchy tego serca. Więc po nałożeniu, prawda, tych klamer, po założeniu opatrunku, no ulokowałyśmy go tak, jak żeśmy mogły, w naszych skromnych warunkach, bo tam naprawdę nie było wygód specjalnych. No i u nas przebywał, tego już dokładnie nie pamiętam, dość długo był u nas. No później, prawda, już pojawili się lekarze, no i stwierdzono właśnie, że on wymaga leczenia dalszego. Od nas musiał być przesłany do szpitala świętego Jana.
Jak się nazywał ocalony i kim był?
W tej chwili to zapomniałam, jego nazwisko. Wiem, że był z Opatówka.
Wspomnieniami z tej nocy podzieliła się z nami pani Zofia Zajączkowska, pielęgniarka ze szpitala w Radogoszczu, która udzieliła wspólnie ze swą koleżanką pierwszej pomocy ocalonemu. Czy odnajdziemy go, nie znając nazwiska? Czy jeszcze żyje? Przecież to już 20 lat minęło. Pojechaliśmy do Opatówka. Pierwszy napotkany mieszkaniec tej osady od razu udzielił nam informacji. Wszyscy go tu znamy, powiedział. To Franciszek Juszczak, ten z brodą. Mieszka we wsi Cienia Druga, 3 kilometry za Opatówkiem. Pojechaliśmy. Znaleźliśmy wieś i dom numer 18. Zatrzymujemy się. Pytamy, czy zastaliśmy pana Franciszka Juszczaka. Na podwórko wychodzi chudy, wysoki mężczyzna z brodą. Wiedzieliśmy już, że to on, nasz ocalony. Wygląda na bardzo starego człowieka, ma dopiero 50 lat. Jest wzruszony, gdy wyjawiamy cel naszej wizyty. Łzy wzruszenia spływają po wyniszczonej cierpieniem twarzy. Wchodzimy do skromnej izby. Otacza nas zaciekawiona rodzina. Matka staruszka, żona i troje dzieci. 12-letnia Halinka, 10-letnia Marylka i 3-letni Marek. Dzieciaki bardziej interesuje samochód i magnetofon niż to, o czym zaczyna opowiadać ojciec.
W grudniu już się dostałem na Radogoszcz. To pamiętam dokładnie. Tak, w Radogoszczy byłem do 18 stycznia. Tak, siedziałem na trzecim piętrze. Nie było nic, ani podgłówka tam żadnego ze słomy czy ze siana, albo coś, tylko była podłoga i więcej nic nie było. Na podłodze my leżeli tak. Jeźdźnum dowali bardzo słabo. Nas tu chłopem podzielone my mieli na 12 chłopów tę bułeczkę, ale to był taki, taka bułeczka była. Siszk, wiórki, trociny, to było takie ulepione jak błoto i to my jedli. I dostaliśmy taki mięty do tego, garnuszek do tego i koniec. Na południe taką buroków zgnitych i liścio, znowuż taką siepkę i koniec. I na wieczór znowuż to samo, bułeczka na 12 chłopa i trochę mięty i w porządku. To ja tym nie mogłem z tego wyżyć, bo byłem silny chłop, wtedy mocny, to darłem papier w tę miętę i to rozminkło i to wypiłem. A wszy to nas chciały zjeść, a bili, że straszne rzeczy.
W miarę opowiadania odżywają wspomnienia, przypominają się szczegóły, nazwiska. Imię Józio, radogoskiego oprawcy, nie schodzi z ust opowiadającego.
Kiedy już się zbliżał ten okres taki, to my też już wiedzieli, że będzie koniec. Bo był taki rosyjski żołnierz zabrany, też razem ze mną, to w Śradzu my oba siedzieli, razem ewakuowani my byli do Łodzi. I on się dostał do niewoli i był wywieziony w głąb Niemiec, to za Berlin. I on potrafił z niewoli tam uciec i dostał się tak samo tutaj już. Więc on nam dużo opowiadał też tak samo, ten Rosjanin. I zapaliliśmy sobie rano papierosa, takiego z mietły nas skrobali. I ten Józiu wszedł i zaraz do tego ruskiego, bo tam był po rosyjsku ubrany, jak żołnierz rosyjski. I mówi, ty paliłeś papieros. I kiedy nie chciał mnie wydać ten żołnierz rosyjski, że ja paliłem tego papierosa, to go ten Józiu uderzył gumą. Raz, drugi raz. I jeszcze jego się pytał, kto więcej palił. A on mówi, że nikt więcej nie palił, że to ja sam palił. To jeszcze go uderzył trzeci raz tą gumą i cofnął się w tył i tak mu przygroził temu Józiowi, że ty długo już nie będziesz bił. Tak mu powiedział ten ruski. Że ty długo nie będziesz bił. Wtedy on go zastrzelił, zaraz na tej sali i wtedy jak się rozłościli, to tak nos potłukli na tej sali, że powybijali panie łoczy, powyźgową łoczy, panie poprzetrącą w ręce, w ramieniach i w łokciach. Tak nos katowali wtedy, że nie sposób. Wtedy on dopiero nam powiedział takie przemówienie. Tak. Co wy myśli ta, mówi tak, powiedział Browning, tak w ręce trzymał do góry i mówi tak, co ci się krzywda, mówi, dzieje jednemu i drugiemu, mówi, wyśpisz się, mówi, od godziny powiado 6 do 6, spokojnie, dostaniesz, mówi, jeść, mówi, jak w hotelu, co myśli ta, że was ruski powiado oswobodzi? Nie, mówi, ruski was nie oswobodzi, tu jest, mówi, naładowane, mówi, 11. Mówi 10 duwos, a to pokazał tak 11 sobie, to może sobie w łeb wywalił. I wtedy zamkli te sale, panie, i poszli sobie. Poszli sobie, a my zostali. to wtedy dopiero debatowali różni, bo tam byli szkolone ludzie, jak to będzie i każdy mówił tak, już niedługo. Bo to my wiedzieli, przychodzili świeże, to mówią już tu zabrane, zaraz będzie i Łódź zabrano.
A oto ostatni akt tragedii. Noc z 17 na 18 stycznia 1945 roku.
To było tak, kiedy już usłyszeliśmy strzały, był taki Skórnicki ze środy, to był porucznik był Armii Polski i był ten Nowak Franciszek, tramwaja z miasta Łodzi. Razem żeśmy się kolegowali dobrze. Kiedy już usłyszeliśmy strzały bliskie, Skórnicki się odzywał te słowa do mnie. Mówi, panie już tak, lada chwila, mówi, będziemy na ulicy. Panie już tak, lada chwila, jesteśmy na ulicy. Już, mówi, patrolka wjechała do Łodzi, bo strzały słychać. A to oni już strzelali tych więźniów na pierwszym piętrze do jednego. To te strzały żeśmy słyszeli. I ten Skórnicki bardzo się cieszył, a ja się z tego nie cieszyłem wcale, bo ja sobie nigdy nie sądziłem, żeby tak mogli Niemcy, panie, nos puścić leko z tego. To już było wieczorem, to już było wieczorem. To tak upłynęło może dwie godziny, zanim przyszli na naszą celę. O, właśnie było drugie piętro i dopiero nasze piętro trzecie. Kiedy już było słychać, że idą do naszych drzwi, już odkręcają kłódę, już się drzwi odsuwają, to zobaczyłem wszystko uzbrojone w maszynowe karabiny. Zaraz, aby tylko drzwi odsunęli, to już nas strzelają. I ja się wtedy spostrzegłem, co jest. I obaliłem się pod ścianę i te trupy mnie przycisły zabite. Jak już te serie tak rąbali, to się kładło wszystko, ja nie wiem co. I te trupy mnie przycisły, że się zostałem i nie byłem raniony nic. Kiedy już to wszystko podobijali, znowu zamkli tę naszą celę i poszli sobie na strych. To już był strych, nazywali to. To było to czwarte piętro, ale to był strych. I to samo było słychać, robili co i na naszej sali. To kiedy już tam zrobili, to tak samo ucichło, te strzały ucichły, te jęki ucichły, te wrzaski. I sobie zeszli i poszli. Tak, to ja sobie mówię tak, co tutaj teraz będzie robić? Mówię, żeby się tu jako wydostać z tego. Skórnicki i Nowak, tramwaja z miasta Łodzi, też byli nieranni wtedy. Więc podeszedł do mnie Skórnicki i mówi tak, panie już tak, pan jest wojskowy chłop, też i bystry, widzę, niech pan radzi, żebyśmy jakoś tu uciekli. A ja mówię tak, panie Skórnicki, mówię, musimy jakoś wszyscy sobie wspólnie teraz radzić. A czy ujdziemy, to nie wiadomo. Tak, to mówię, chodźcie ino pod okno, bo to były okna wysoko. Mówię, staniecie jeden przy oknie, a ja wejdę na ramiona i mówię, zobaczę, co tam się będzie robić na dworze, co tam jest. Więc ja wszedłem na ramiona temu Skórnickiemu i chuchum szybkę. Wie pan, bo była zamarznięte okna i chuchum tę szybkę, żeby tam coś zobaczyć. Kiedy odchuchałem już na tej szybce, co tak rozstajało, to wtedy, panie, strzelił w to miejsce, gdzie ta szybka tajała. Ale że ten się zdrygnął, coś, panie, żem się opuścił i w tym momencie, panie, nie trafił mnie. To kiedy oni spostrzegli, że tam jeszcze ktoś żywy jest, panie, to bili tak, jak nie wiem co. Wtedy te szczeliny były już od tych ścian takie duże, co dym się przeciskał, więc zaczął nos ten dym dusić. No już się zorientowałem dobrze, że to jest podpalone i się pali. Że my się teraz z żywcem spalimy, jak nie będziemy uciekać. Tośmy się też tak ratowali. Kiedy my potłukli te okna, też nie daje rady, więc jak strzelali z tych pocisków, to już wysoko były takie tylko filary, a na cegłę był mur, to gdzieś nie gdzieś to trafił na fugę pocisk, to było dziurę widać. I takie były od pieca te żelazne, to my brali to i to my wykuwali te cegłę. Rąbało się w te cegłę, jak się jedne cegłę usunęło, to już te cegły się wybijały. I ja usiadłem sobie pod tym oknem, równo z podłogą i biję sobie dziurę, bo już nie ma innego sposobu. I wykułem sobie tę dziurę już tak, co bym mógł głowę schować. Tak, to co siedzę nad tą dziurą i to powietrze tak ciągnie świeżej, se oddycham tym powietrzem świeżym i pracuję tam nad tą dziurą. Także ją już wyżej zaś wyżłobiłem dobrze, tę dziurę, i ściągam trupy, co są koło mnie i spuszczą na dół te trupy. A oni tak strzelali, jakby to żywi wyskakiwali, te więźniowe. A oni tak strzelali z maszynowych karabinów i z ręcznych. Co, żem tego trupa nadciągnął, co nie mogłem go zaraz wyrzucić tak, to głowa odleciała, plecy, bo to tak tą serią, panie, przed to spadowała, nogi jeszcze były. To taki, tak wesoło im było, jak nie wiem co, śmiech taki był, jak nie wiem co tam, gdzie oni byli. I tak nad tą dziurą siedziałem i tak tych trupów wyrzucałem. Kiedy już zaś widzę, że pode mną, gdzie tam siedzę, się smaży tak ta krew na tej podłodze, to już widzę, że to zaraz się i to przepoli, bo to się poliło od spodu. To mówię tak, jak się to wszystko załamie, to się będę mordował w ogniu. A tak to mówię, zrobię wyskok, zabiję się i będzie koniec. I tak sobie pomyślałem i tak zrobiłem. Kiedy sobie nogi wyciągnęłem już poza mur i nogi mi wisiały i ja mówię, już teraz się odepchnę i wyskoczę. Wtedy dostałem postrzał, w tej dziurze dostałem postrzał. To już poczułem tak, jakby mnie batem sieknął, no, bo jeszcze przytomny byłem. Ten Skórnicki nie chciał ze mną wyskoczyć, ani ten tramwajarz. W tej celi tam zostałem, w tej sali, gdzie ja byłem, a ja wyskoczyłem. I oni się spalili tam.
To, co w granicie będzie wyryte, to, co się stanie kodeksem dziejów, w powietrzu nocy, we mgle przed świtem, wyście pisali krwią i nadzieją.
Reportaż okolicznościowy pod tytułem Żywe dokumenty przedstawili państwu Jadwiga Cedrowska i Czesław Zajączkowski. Udział wzięli byli więźniowie Radogoszcza Stefan Kups, Józef Dąbrowski, Stanisław Strzelecki i Franciszek Juszczak oraz pielęgniarka ze szpitala w Radogoszczu Zofia Zajączkowska. Realizacja Tadeusza Markowskiego.